each passing second. Okay. Let me turn then.
Przejdę zatem do głównego tematu dzisiejszego wieczoru. I może nie wystarczyć nam czasu, bo Bóg wie, że temat jest duży. Tytuł brzmiał: gdy narasta kryzys kapitalizmu, myśli o socjalizmie wracają ponownie. Więc pomówmy o socjalizmie. Jak się nawet tylko powie przed amerykańską publicznością, pomówmy o socjalizmie, to już przez salę przepływają wibracje strachu. Więc muszę się najpierw do nich odnieść, bo nie chcę was stracić przez najbliższe kilka minut. Jesteśmy dziwnym krajem na wiele sposobów, ale jedną z najdziwniejszych rzeczy to tajemnicze tabu, pod którym żyliśmy przez ostatnie pół wieku. A patrząc na wielu z was, to pewnie była większość, jak nie całe wasze życia. Co to za tabu? Nie wolno nam mówić o socjalizmie. Nie wolno nam mówić o socjalizmie i porównywać go do kapitalizmu. Nie możemy. To zbyt straszne. Jakakolwiek, choć w pół rozsądna próba spojrzenia na socjalizm jak na jedną rzecz, a kapitalizm jako drugą, i przyjrzenia się zaletom i wadom pierwszego i porównania ich z zaletami i wadami drugiego, to nie. Nie wchodzi w grę. Możemy mieć debatę na temat systemu kształcenia, opieki zdrowotnej, na temat tego, czym jest małżeństwo, to dość poważne tematy. Ale nie możemy mieć dyskusji na temat socjalizmu i kapitalizmu. Zamiast dyskusji mamy... co? Popołudnie wiwatowania dla kapitalizmu i siusiania na socjalizm. To właśnie robimy. I dobrałem te słowa precyzyjnie, bo chciałem zasugerować dzieci na te. Nie możemy. Dziedzictwo zimnej wojny, chociaż ZSRR już nie istnieje, jest nadal z nami. Nie można tego zrobić. To jest tabu. Kiedy człowiek się interesował socjalizmem, to znaczyło przez większość tego czasu, że podejrzewano go o zdradę, o nielojalność, o zło bez nazwy, apostazję. Nazwij to jak chcesz, ale to złe. Tak właśnie jest. Lubię opowiadać pewną historię. Przepraszam tych z was, którzy już ją słyszeli, że kiedy zacząłem nauczać jako młody wykładowca w tym kraju, byłem zszokowany, bo szybko zrozumiałem, że dla moich studentów socjalizm, komunizm, marksizm, anarchizm i terroryzm były synonimami. I pomyliłem się, bo powiedziałem: Jezu, jacy niewykształceni ludzie. Nie o to chodziło. Znaczy, nie że byli wykształceni, ale nie o to chodziło. To było odbicie historii USA. Przede wszystkim słowo socjalizm znaczyło wiele, wiele różnych rzeczy. Ale zajmijmy się nimi dzisiaj. Bernie Sanders nazywa siebie i jest nazywany przez innych socjalistą. Na Baracka Obamę mówią socjalista. Wszyscy wiecie, to ma nadal miejsce. I tak było, od kiedy stał się ważną postacią w polityce USA. Hugo Chavez, poprzedni przywódca Wenezueli, nazywał siebie socjalistą. Aktualny rząd francuski, prezydent François Hollande, większość w Senacie i Zgromadzeniu Narodowym i wszystkie trzy gałęzie rządu są kontrolowane przez większość członków partii socjalistycznej, którzy nazywają siebie socjalistami. A zatem pan Hollande, socjalista, pracuje z panią Merkel, przywódczynią niemieckich konserwatystów, nad polityką wobec Grecji. A jak mowa o niej, to rząd, który narzucił politykę cięcia wydatków społecznych i został wywalony przez ludzi, czyli grecka partia socjalistyczna, został zastąpiony przez Syrizę, która pokonała socjalistów i jest określana przez New York Timesa jako partia lewicowa. To jaka była partia socjalistyczna? Socjaliści są bardzo ważni w wielu rządach europejskich. Partie socjalistyczne istnieją w każdym kraju europejskim i w wielu przypadkach są drugą partią albo i pierwszą. Związek Radziecki to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podpowiedź. I Chińska Republika Ludowa określa się jako socjalistyczną. Rany. Castro to socjalista? Ale zamieszanie, prawda? Więc czym jest socjalizm? Nie ma na to odpowiedzi. Ludzie, którzy mówią o socjalizmie w liczbie pojedynczej, nie słuchali uważnie. Za to istnieją socjalizmy i istniały już od dawna. Więc spróbujmy rozpakować to, skąd się biorą i jaka była historia. Skąd w ogóle wzięły się te nazwy? Proszę o cierpliwość, tu muszę wrzucić trochę historii, ale nie mogę wymyślić innego sposobu, aby to sensownie zrobić. System panujący w Europie przed kapitalizmem nazywał się feudalizmem. Byli panowie, chłopi i dwory feudalne i cała reszta. Ale to społeczeństwo było bardzo organiczne, w którym każdy znał swoje miejsce. Jeśli byłeś z chłopstwa, to było wiadomo, że twoje dziecko też będzie chłopem. Każdy rodził się w niezmiennym miejscu, w mocno uporządkowanym społeczeństwie. Na górze byli panowie, a ludzie, którzy pilnowali pokoju między panami i chłopstwem, byli znani jako Kościół. Więc był Kościół i panowie, i każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce. Organizacja była oparta na płci, klasie i religii. Każdy miał swoje miejsce. A kiedy ten system się załamał, nie mamy teraz czasu, żeby to omawiać, i zaczął się pojawiać system alternatywny, aż wreszcie wywołał krwawą rewolucję, aby obalić feudalizm i stworzyć dla siebie przestrzeń. Ten nowy system, który teraz nazywamy kapitalizmem, dokonał rewolucji przeciwko staremu feudalizmowi na dwa ważne sposoby. Po pierwsze, nie chcemy już panów ani chłopstwa. Koniec z tymi starymi regułami. One tylko więziły ludzi w niezmiennych tożsamościach. Nie można było się z nich wyrwać, to było nieuczciwe i tak dalej. Zerwiemy z tym, a zrobimy to tak. Ludzie nie będą już mieć wyznaczonych miejsc w społeczeństwie. Każdy zacznie w tym samym miejscu, każdy będzie wolny i będzie mieć swobodę, aby rozwijać się w tym, w czym chce. Skupimy się już nie na całości, tylko na pojedynczej osobie. Chodzi o podkreślenie indywidualizmu jako punktu wyrwania się kapitalizmu i końca feudalizmu. Wolność każdej jednostki, aby robiła to, co chce, dopóki to nie krzywdzi kogokolwiek innego. Pamiętacie? Uczyliście się tego, kiedy mieliście 7 lat. Powinniście byli z tego wyrosnąć, jak mieliście 8, ale w każdym razie nauczyliście się tego, kiedy mieliście lat 7. I nie chcę, żebyście się źle przez to czuli. I ta rewolucja złożyła obietnicę. Wszystkie rewolucje tak robią. A rewolucja kapitalistyczna złożyła obietnicę. Wybierzmy najlepszą z nich. Z rewolucji francuskiej z 1789 roku. Wolność, równość, braterstwo. Czyli, że pozbywamy się feudalizmu, bo o to w tej rewolucji chodziło. Pamiętacie, ucięli głowy królowym i królom. Czyli symbolicznie powiedzieli, starczy tego. Mamy teraz nowy system. Oddzielamy ludzi od ich głów. To znak, że nie lubimy tego, co sobą reprezentują. Więc obalimy feudalizm w sposób krwawy i ustanowimy kapitalizm, czyli system, gdzie każda osoba może robić, co tylko chce. Nie jesteś już chłopem, nieważne jak się urodziłeś. Jesteś wolny. Wolny od zobowiązań feudalnych. Wolny od tego starego, sztywno ustrukturyzowanego społeczeństwa. Mamy teraz indywidualistyczną, wolną Amerykankę. A jeśli mamy kapitalizm, to wprowadzamy go na scenę, bo jest ucieleśnieniem wolności w ekonomii i wprowadzi wolność, równość i braterstwo. Rok 1789. W roku 1850, pół stulecia później, nie za długo, kapitalizm już się rozgościł w Europie. Feudalizm, no jego resztki, umierają. Ale ludzie w Europie odkrywają coś nowego. Że kapitalizmowi rzeczywiście udało się zastąpić feudalizm, Ale wolności, równości i braterstwa to ze świeczką szukać. Zamiast pana i chłopa mamy kapitalistę i proletariusza. I oni nie robią się coraz bardziej równi, tylko no wiecie, jak teraz. Coraz bardziej oddalają się od siebie. I tu zaczyna się krytyka kapitalizmu. Tak jak ze wszystkimi systemami ekonomicznymi pojawiają się krytycy. Niewolnictwo ich miało, feudalizm ich miał, każdy system, który znamy, miał krytyków. I to zazwyczaj nie trzeba było długo czekać. Kapitalizm obiecał tak dużo, a dał znacznie mniej. I przez to sam rozwinął swoją krytykę. Jakżeby inaczej. Ludzie zaczęli zwracać się przeciwko niemu, mówiąc, że kapitalizm nie przyniósł wolności, równości i braterstwa. Nie przyniósł i nie zapowiadało się na to, żeby miał je przynieść. Za to tworzył całkiem nowe sprzeczności, konflikty, napięcia. Wszystko to, co myśleliśmy, że przekroczymy, kiedy dokonaliśmy rewolucji przeciwko feudalizmowi. Nie wyszło. A jaką nazwę wymyślili krytycy? To jest ciekawe. Skrytykowali kapitalizm w tym punkcie, z którego był taki dumny. W indywidualizmie. W tym nowym systemie wszyscy robili to, na co tylko mogli sobie pozwolić. I się tym szczycił. Jego główny ekonomista, szkocki dżentelmen, który studiował teologię, więc był szanowanym szkockim dżentelmenem. Adam Smith, wykładowca religii, opracował następujący powalający pomysł. Widać, jaki był przydatny. Jeśli każda osoba będzie starała się zadbać o swój własny interes, to wszystko zadziała z korzyścią dla każdego. Jezu, ale fajnie. Nie czujecie się już lepiej? Muszę tylko zadbać o siebie i to będzie najlepsze dla każdego. To bardzo pocieszające. Ale jako zasada organizacji społeczeństwa? O mój Boże, jakie to niebezpieczne. Bo może się okazać, że kiedy ludzie robią to, co dla nich dobre i nie przejmują się szerszymi implikacjami i konsekwencjami społecznymi, to można skończyć ze społeczeństwem, które rozrywa się na strzępy. Byli już dawno temu filozofowie, którzy przed tym przestrzegali. Thomas Hobbes pisze książkę, że wiecie, ta sprawa, że każdy dba o swój własny interes, przez nią skończymy w społeczeństwie, gdzie życie jest paskudne, brutalne i krótkie. Tak napisał. Nie uważał, żeby Adam Smith miał mieć to prawo. Ani trochę. Więc co wymyślili krytycy kapitalizmu? Że nie jesteśmy tu przede wszystkim dla jednostki, a że jesteśmy przede wszystkim dla społeczności. Ale nie chcemy tego starego społeczeństwa feudalnego, które obaliliśmy, tylko nowego, opartego na wolności, równości i braterstwie po pierwsze, a dopiero potem na jednostce. A teraz jakoś nazwać. Wymyślili nazwę nie opartą o jednostkę, tylko o społeczeństwo. Nie indywidualistyczne, tylko socjalistyczne. Zastanawialiście się kiedyś, czemu antykapitalizm nie jest kolejnym izmem powiązanym z ekonomią jak kapitał? Bo tu nie chodzi o wąskie rozumienie ekonomii, chodzi o inną wizję tego, jak organizuje się i rozumie to, czym jest społeczeństwo. Socjaliści byli antykapitalistami, bo chcieli, aby społeczeństwo jako całość, jego dobrostan, jego przetrwanie, jego wzrost i połączenia między ludźmi były kluczowe, by były celem i standardem tego, co stanowi sukces społeczeństwa, a co nie. I takie myślenie zaczyna się pod koniec XVIII wieku. Ma prekursorów, ale pod koniec XVIII wieku. A w XIX rozkręca się w pełni, gdy kapitalizm rozgaszcza się w pełni. jest starsze od Marksa, dla tych z Was, których interesuje fragment o marksizmie, który będzie za kilka minut. Zaczęło się przed Marksem. On nie rozkręcił socjalizmu, nic podobnego. Socjaliści i komuniści tak się nazywali i istnieli nawet zanim Marks się urodził. Uczył się o nich, kiedy dorastał jako młody student, ale nie są to ruchy czy idee, które wymyślił. Nic takiego. Ale potem staje się coraz ważniejszy, bo to go porusza. Czuje się zdradzony. Mówię o Marksie. Swoją drogą skupiam się na Marksie, po prostu dlatego, że stało się to najważniejszą tradycją antykapitalistycznej myśli i działania. Marks od 1818 do 1883, kiedy zmarł, a to znaczy, że minęło tylko około 130 lat w przybliżeniu od jego śmierci. I w te 130 lat marksizm dotarł do każdego kraju na tej planecie. Są marksistowskie czasopisma i marksistowskie organizacje i marksistowskie związki zawodowe i marksistowskie partie polityczne i marksistowscy wykładowcy i marksistowskie, co tylko sobie wymyślisz. Nic innego nie działa w podobny sposób. Marksizm wywołał w świecie niezwykle szerokie zainteresowanie, przez co tak się rozrósł. Bardzo nieliczne ruchy w historii rasy ludzkiej tak bardzo się rozprzestrzeniły wśród tak wielu kultur tak szybko. Swoją drogą, jeśli rozprzestrzenił się tak szybko do tak wielu kultur, na tylu poziomach rozwoju kulturowego, historycznego i ekonomicznego w krótkim czasie, to oczywiście, że będą różne koncepcje socjalizmu i kapitalizmu i komunizmu, bo ci wszyscy różni ludzie starają się zrozumieć, co to wszystko znaczy i będą mieć różne interpretacje pism pana Marksa. Dlatego oczywiście jest wiele socjalizmów i komunizmów. Pomysł, że to wszystko da się ująć w jednym podstawowym pojęciu, jest totalnie naiwny. To nie może się stać. To nigdy się nie stało. To, że jest jedna rzecz zwana marksizmem, czy socjalizmem, czy komunizmem, to fantazja ludzi, którzy nie wiedzą za wiele na ten temat. Dobrze zatem. Pojawia się Marks, jest wściekły i mówi, wiecie, jako młody człowiek, tak właśnie mówi, jako młody człowiek myślałem, że rewolucja francuska to najlepsza rzecz w historii. Wolność, równość, braterstwo. To jest to. Tego właśnie chcę. I odpowiadał mi kapitalizm, bo kapitalizm to właśnie miał nam dać. Ale tego nie zrobił. Nawet więcej. Jak na niego spojrzę, to wiecie co? Kapitalizm się do tego nie nadaje, bo on zastępuje chłopa i pana proletariuszem i kapitalistą. Ale to jest to samo niemożliwe, waleczne i sprzeczne położenie. Więc nadal kocham wolność, równość, braterstwo, nadal kocham rewolucję francuską. Marks mówił wyraźnie, ale słuchajcie, używając kapitalizmu tego nie osiągniemy. Kapitalizm to przeszkoda uniemożliwiająca to. I dlatego musimy przekroczyć kapitalizm, jeśli chcemy osiągnąć wolność, równość i braterstwo. To nie jest jakiś skomplikowany argument. A jak to zrobimy? Pisze i myśli Marks wraz z przyjacielem Fredkiem. Fredkiem Engelsem. I oni coś wymyślili. Jeszcze raz. Nie jako jedyni, ale byli tak sławni, że często o nich mówimy. Nieco później powiem wam o różnicy między moim marksizmem a innymi rodzajami. Ale póki co Marks i Engels wymyślili pomysł. Inni też. Jak zmienić kapitalizm? Jak go przekroczyć? I co to będzie znaczyć? I oni nie robią z nim za wiele, bo nie potrafią odgadywać przeszłości i nie wierzą w to. Nie mogą przewidywać. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Nie pytaj nas o to. Tego nikt nie wie. To właśnie znaczy słowo przyszłość. Nie wiemy. Ale mamy coś takiego. Myślimy, że bliżej będzie wolności, równości i braterstwu, jeśli w każdym miejscu pracy decyzje podejmowaliby wszyscy pracownicy. Czy mamy gwarancję, że wszystko dobrze pójdzie? Nie. Ale jeśli chcecie wolności, równości i braterstwa, to przestańcie organizować przedsiębiorstwa tak, żeby mała grupka na szczycie, właściciele i menedżerowie miały całą władzę i używali tej władzy, aby zgarnąć większą część owoców. To nie jest zbyt zaskakujące, prawda? Więc jeśli chcecie pójść w kierunku równiejszej dystrybucji owoców naszej pracy, jeśli chcecie, aby ludzie mieli czas, przestrzeń i wiedzę, aby żyć w społeczeństwie wolności, równości i braterstwa, to jakby musimy być wszyscy na równej pozycji. Mniej więcej tak daleko zaszli, i to znaczy, że nie możemy pozostawić przemysłu w rękach tych nielicznych, którzy go mają i posiadają. Ani nie możemy pozostawić w rękach tych nielicznych, którzy nim zarządzają. Nie możemy. Ale oni nie odejdą po cichu. Oni lubią być na szczycie. Lubią być bogaci. Lubią podejmować decyzje, a nie lubią nas. Ani trochę. Więc to będzie trudne. I tak przez większość XIX wieku tych ludzi podzieliło następujące pytanie. Jak dokonamy przejścia z kapitalizmu do równościowego, wolnościowego, braterskiego systemu, gdzie każdy jest w miarę równy? Jedna strona powiedziała: zróbmy to tak samo jak kapitalizm, kiedy pojawił się w świecie. Czyli, cytując Marksa, ociekając krwią z każdej strony. Czy to w wojnach domowych w Anglii w XVII wieku, czy w rewolucji francuskiej w XVIII, czy amerykańskiej. Przez krwawą, brutalną rewolucję, czyli tak jak kapitalizm został wprowadzony w ten świat, socjalizm też będzie musiał to zrobić. Transformacja rewolucyjna. Druga grupa powiedziała: spokojnie. Ludziom u władzy się to nie spodoba. A oni są silni, a my nie. I oni mają armię, a my nie. I oni z niej skorzystają. I to wiemy. Więc mamy lepszy plan. Stworzymy partie polityczne i będziemy zbierać głosy. Zrobimy co? Staniemy się parlamentarzystami i będziemy kandydować. Ale to, czy jesteś rewolucjonistą, czy, jak nazwali tych drugich, socjalistą ewolucyjnym, bardzo ważne. Największa debata odbyła się w Niemczech, gdzie te stanowiska opracowali wielcy myśliciele tamtych czasów. Socjalizm ewolucyjny, tytuł książki człowieka imieniem Edward Bernstein, który był wielkim teoretykiem tego podejścia i tym wywołał wielką wrogość Rosy Luksemburg i Karla Kautskiego i innych wielkich myślicieli tamtych czasów, którzy woleli ścieżkę rewolucyjną. Ale czy byłeś ewolucyjny, czy rewolucyjny, i to będzie ważna kwestia, oba nurty myślały, że przejścia dokona się w ten sposób, że przejmie się państwo. Albo przez rewolucję, kiedy przejmie się pałac, przejmie się budynek prezydenta, przejmie się Biały Dom, albo ewolucyjny. Wygrywa się w wyborach i staje się rządem. Ale chodziło o to, że przejmuje się państwo. Uwaga! I potem używa się władzy państwa, które się przechwyciło. Przez rewolucję lub ewolucję, aby dokonać przejścia. Proszę, pamiętajcie, że w tym sposobie myślenia państwo to środek, aby dotrzeć do socjalizmu. Przechwycenie państwa samo z siebie nie jest socjalizmem. To byłoby groteskowe nieporozumienie. Przejmujesz państwo w celu przekształcenia społeczeństwa. Okej, więc co się dzieje? Pod koniec XIX wieku i w XX wieku to robią marksiści. Kraj za krajem stają się bardziej i bardziej wpływowi i starają się przejąć państwo. Najpotężniejsi są w Niemczech, gdzie strategia ewolucyjna Edwarda Bernsteina wygrywa. W pewnym sensie. Niemiecka partia socjalistyczna, Socialistische Partei Deutschland, SPD, mówi, że staniemy się partią większościową. Przejmiemy państwo i wtedy dokonamy rewolucji. I stają się bardzo potężni w latach XIX wieku i w latach przed I wojną światową. W Rosji inna partia ma inną metodę. Też przejmują się wyborami, ale potem w chaosie wojny światowej, kiedy kapitalizm w Rosji został zniszczony z powodu przegranej wojny światowej, Lenin wtedy na wygnaniu w Szwajcarii patrzy na sytuację w Rosji i mówi, parafrazuję, że nie musimy czekać, nie musimy robić tych całych spraw wyborczych, oni teraz są tacy słabi, możemy przejąć. Malutka partia polityczna, bolszewicy, maleńka, olbrzymi kraj, w większości rolniczy. Bolszewicy w całej partii mieli 6 rolników. Byli głównie intelektualistami, miastowymi i tak dalej. Głównie robotnikami przemysłowymi, a nie chłopami. A Rosja to kraj wieśniaczy. Ale możemy to zrobić. Większość innych socjalistów w tych czasach myślała, że Leninowi odbiło. I tak mu też powiedzieli. Ale już z góry myśleli, że Lenin był dziwny, bo w obliczu pierwszej wojny Lenin powiedział rosyjskiej klasie robotniczej, to wojna między imperialistami. Pracownicy nie mają z nią nic wspólnego. Nie walczcie. Dlatego musiał wylądować na wygnaniu, bo chcieli go aresztować za powiedzenie tego Rosjanom. Tak samo jak zrobił amerykański przywódca socjalistyczny Eugene Victor Debs i wsadzili go do więzienia. Bo powiedział do amerykańskich robotników, nie powinniście walczyć, ta wojna nie dotyczy was, nie powinniście zabijać robotników z innych krajów. Co wy do cholery robicie? Wykonujecie tylko brudną robotę kapitalistów. Chcą wojny, niech sami w niej walczą, a nie wy. Więc Lenin już był dziwny i teraz tak wyglądał jeszcze dziwniej. Ale mu się to udało. Przechwycił państwo w sposób rewolucyjny. A wszystkim, którzy próbowali zrobić to inaczej, nie udało się. Kiedy opadł kurz I wojny światowej, jeden socjalista przejął władzę państwową. Nikt inny tego nie zrobił. A ten, komu się udało, użył zbrojnej rewolucji. Zdumiewające. To dało ZSRR niezwykłą pozycję w świecie socjalistów. To właśnie im się udało. To im się udało. I natychmiast pod koniec I wojny światowej wszyscy socjaliści dookoła świata rozdzielili się. Rozdzielili się przez to podstawowe pytanie. Jeśli Rosjanom się udało i udało się w ten sposób, to tak należy działać. A inni socjaliści powiedzieli, oszaleliście? To wyjątkowe, to szczególne warunki w Rosji. To było tak i tak, ale nie wyciągajcie tego wniosku. Nie mogli się dogadać. Więc ludzie, którzy myśleli, że Rosja pokazała drogę, wycofali się z partii socjalistycznych i ruchu socjalistycznego i, aby podkreślić swój punkt widzenia, powiedzieli, że nazwiemy się inaczej. Nazwiemy się komunistami. I stąd to pochodzi. Tam to się zaczyna. Wszystkie partie komunistyczne zaczynają się w 1921 i 1920. Wszystkie powstają w tym podziale. Partia amerykańska, radziecka, wszystkie. A walczą o co? Jak dokonać przejścia od kapitalizmu do socjalizmu? Nie. Jak przechwycić państwo? Jaką ścieżkę polityczną powinieneś obrać? Ewolucyjną, przy użyciu polityki, lub rewolucyjną? O to się rozchodziło. Teraz przeskoczmy do przodu przez 10-15 lat między latami 1917 a 1930. Związek Radziecki to nowe społeczeństwo, jedyne socjalistyczne społeczeństwo na Ziemi w tym czasie. Dochodzi do siebie po I wojnie, po zaskoczeniu wszystkich. Poczynając od Lenina, Trockiego, Stalina i całej reszty. Ku zaskoczeniu ich wszystkich, przeżyli. Pamiętajcie, przegrali pierwszą wojnę, potem była rewolucja, potem była inwazja innych krajów. I uwielbiam przypominać amerykańskim słuchaczom, że w 1918 roku cztery kraje zaatakowały ZSRR, aby zniszczyć nowy radziecki rząd rewolucyjny. Wielka Brytania, Francja, Japonia i USA. 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy wylądowało w Rosji, aby obalić tamtejszy rząd. Ani jeden żołnierz rosyjski nie wylądował w USA, aby cokolwiek obalać. Ale Amerykanie zamartwiali się na śmierć, że tak może się stać. I nie byli w stanie zrozumieć, czemu Rosjanie nie mogli sobie nawet wyobrazić czegoś takiego. Niestety, historia tak nie działa. Zatem byli zniszczonym społeczeństwem, do tego w stanie wojny domowej. Szybko do siebie doszli. Dzięki olbrzymiej ofierze radzieckiej klasy robotniczej, aby odbudować państwo po pierwszej wojnie. I udało im się w późniejszych latach 20. po olbrzymich ofiarach. Ale problem polegał na tym, że rząd, i to jest najważniejsza sprawa, na którą dzisiaj będziemy mieć czas, rząd ZSRR stanął na miejscu wszystkich prywatnych korporacji przemysłowych. Prywatni przemysłowcy w większości opuścili Rosję i zostali wygnańcami. Pojechali do takich miejsc jak Paryż, Londyn, Nowy Jork. Albo stali się pracownikami jak wszyscy inni, ale stracili swoją pozycję. Prywatni przywódcy korporacji zniknęli. Udziałowcy zniknęli. Jedna z pierwszych rzeczy, jakie zrobiła rewolucja, to zamknięcie giełdy. Nie potrzeba giełdy, aby kupować i sprzedawać. Bo te papiery wartościowe, które masz, porwij je na kawałki, a oszczędzisz na papierze toaletowym, bo tyle są warte. Zniknęły. A rząd wszedł i wszystko przejął. Rząd wyznaczył ludzi, aby zarządzali fabrykami. Po rewolucji pracownicy nadal chodzili do pracy, od poniedziałku do piątku. Robili to samo, co wcześniej. Ale zamiast robić to dla zarządu wybranego przez wielkich akcjonariuszy, kapitalizm prywatny, robili to dla rządu. Rząd po prostu przejął gospodarkę. Ale nie przekształcił gospodarki, ani wtedy, ani potem. W 1931 Stalin ogłasza: to jest socjalizm. Lenin, wtedy już martwy, obróciłby się w grobie i pewnie tak było. Powiedziałby, że mamy w jego słowach kapitalizm państwowy. Państwo stało się kapitalistą. I to jest ważne. I dobrze, że rewolucja to osiągnęła. I świetnie. Ale teraz naszym zadaniem jest dokonać transformacji. A ty, Stalinie, nie dokonałeś transformacji, tylko ogłosiłeś, że, uwaga, kiedy państwo rządzi, to mamy socjalizm. Wow. Od bycia środkiem, aby dokonać przejścia, przejęcie państwa stało się przejściem. Ze środka stało się celem. Mamy socjalizm, bo rząd wszystko przejął. Chociaż relacja między rządem, który zawiaduje przemysłem, a masą ludzi nie różni się za bardzo od relacji między jednostkami prywatnymi, które kiedyś zajmowały te stanowiska, w relacji do masy ludzi pracujących. Ale przez następne, ile? Następny wiek do teraz. Mamy masę ludzi, większość Amerykanów, którzy myślą, że socjalizm ma coś wspólnego z tym, że rząd kontroluje wszystko. Nie. Nie o to chodzi. Chodziło o to, aby przejąć rząd, bo przy pomocy tej władzy można było dokonać przejścia. Ale to nie byłoby przejście, a tylko krok, który to przejście umożliwi. A czym miało być to przejście? Wróćmy, aby przeorganizować przedsiębiorstwa, fabryki, biura, sklepy, tak, aby działały w interesie całej społeczności. Bo to społeczność podejmowałaby decyzje. Nie mała część. właściciele akcji, rady nadzorcze, maleńkie mniejszości. Nie, nie, nie. To już minęło. Pytanie brzmiało, czy państwo przetransformowało gospodarkę? A odpowiedź to nie. Nie zrobili tego. Nie dlatego, że są źli albo że są głupi. Nic takiego. Tak to po prostu wyszło historycznie. To jest zrozumiałe. Biedny Stalin musiał pójść do ludzi, którzy dokonali niewyobrażalnej ofiary w życiu. I co on miał im powiedzieć? Dziękuję bardzo, dokonaliście niewiarygodnych ofiar przez ostatnie 15 lat od rewolucji. Z radością oznajmiam, że jedyne, co nam się udało osiągnąć, to kapitalizm państwowy. I teraz musimy dokonać kolejnej ofiary. Bóg jeden wie, jak długo, aby dotrzeć do... Na taczce by go wywieźli. Nie mógł tego zrobić. Więc zrobił to, co robią politycy. Zastąpił życzenie rzeczywistością. Udało się nam. Dotarliśmy. Socjalizm jest wtedy, kiedy rząd coś robi. A im więcej rząd robi, tym więcej socjalizmu. A kiedy już bardzo dużo, to mamy komunizm. Nagle zaczyna chodzić o to, ile robi rząd. Więc Francuzi uważają, że socjalizm mamy, kiedy rząd wprowadza wiele regulacji i posiada kilka rzeczy, jak, nie wiem, Air France, albo kiedy rząd produkuje papierosy Gitane. A tak jest. Ale jak rząd przejmie wszystko, to już nie jest socjalizm, tylko komunizm. Miarą staje się to, ile robi rząd. Robicie sobie jaja z Marksa. Marx nie napisał ani jednego artykułu o państwie, bo nie interesowało go państwo. Interesowało go przejście w nowy system. Jeszcze ostatnia rzecz, na którą dzisiaj mamy czas. Więcej zrobimy w czerwcu. Jeszcze jedna rzecz. Każdy system ekonomiczny ma formy zarazem prywatne, jak i państwowe. Dam wam przykład. W społeczeństwach niewolniczych przez całą historię świata nie zawsze tylko prywatne jednostki miały niewolników. Czasem to państwa posiadały niewolników. Należałoby mówić o prywatnym systemie ekonomicznym niewolnictwa i niewolnictwie państwowym. Państwo rzymskie posiadało niewolników. Podam kolejny przykład. Feudalizm. Wielu panów, na przykład w francuskim feudalizmie, było jednostkami prywatnymi. Ale król Francji, czyli państwo, też miał chłopów. Więc był feudalizm prywatny i feudalizm państwowy. Nazywamy je teraz zbiorczo feudalizmem, bo to był ten sam system. Po prostu była różnica między jednostką prywatną a przedstawicielem państwa. Z kapitalizmem jest tak samo. Możesz być albo kapitalistą prywatnym, jednostką, która posiada i zarządza firmą jako jednostka bez powiązań z państwem, wtedy jesteś kapitalistą prywatnym, albo może to robić rząd. Rząd może zatrudnić pracowników, kupić surowce, narzędzia i sprzęt, wyprodukować coś i sprzedać to na rynku, jak na przykład Amtrak. TVA. W USA 2,5 tysiąca miast ma publicznego dostawcę prądu. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że 2,5 tysiąca miast w USA produkuje własną elektryczność jako przedsiębiorstwa publiczne i sprzedaje ją swoim własnym mieszkańcom. Holyoke w stanie Massachusetts, jakieś 3 godziny drogi stąd, to doskonały przykład. Od ostatnich 100 lat mają elektrownię, która wytwarza prąd i jest on sprzedawany mieszkańcom Holyoke. Zyski z tego oddawane są przez Holyoke Electric Company miastu Holyoke, które przez to pobiera mniejsze podatki od mieszkańców, bo czerpie zyski z produkowania elektryczności. To kapitalizm państwowy. Państwo jest kapitalistą. Państwo jest inwestorem, pracodawcą, państwo pobiera zyski i decyduje, co z nimi zrobić. Państwo jest kapitalistą. Czy to znaczy, że mamy socjalizm? Tak, o ile jesteś senatorem z Alabamy. Nie chcę krytykować Alabamy, bo chociaż sprawia mi to przyjemność, to nie chcę tego robić. Państwo to jedno. Socjalizm jako coś zupełnie innego od kapitalizmu, to coś zupełnie innego. Dobrze, skończył nam się czas. Obiecuję, że będziemy kontynuować główną część tej dyskusji w czerwcu. W drugą środę. Szczególnie skupimy się na tym, co by to znaczyło, aby dokonać przejścia z kapitalizmu do socjalizmu. Gdy człowiek już odklei pojęcie socjalizmu od tej fiksacji na państwie. A to nam pomoże zrozumieć, jak wiele koncepcji socjalizmu jest uwięzionych w tej fetyszyzacji państwa. W tym skupieniu na państwie, która jest niezrozumieniem historii. A ile z definicji socjalizmu wiąże się z transformacją systemu ekonomicznego, na której znacznie bardziej był skupiony Marx i jego wkład. Uważam, że to bardzo ważne, bo domyślam się, że kiedy Bernie Sanders kandyduje na prezydenta jako socjalista, to jest to początek znacznie większego ponownego odkrycia w USA tego całego tabu. Wiecie, możemy mówić o seksualności w sposób, który do niedawna w tej kulturze był nie do pomyślenia. Dla mnie to sugeruje, że coś podobnego jest możliwe i w rzeczywistości zachodzi na temat problemów politycznych i ekonomicznych. Że musimy dorosnąć jako naród, aby wreszcie przekroczyć ten dziecięcy lęk i tabu, które tu panują. Przykład z mojego życia. Jak wielu z was mówiłem, chodziłem do najlepszych uniwersytetów, jakie ma ten kraj. Studiowałem tam, przeszedłem przez ich kursy ze specjalizacją z ekonomii, historii i takich tam. Harvard, Stanford, Yale, jedyne szkoły, do których chodziłem. Nigdy nie dostałem do przeczytania Karola Marksa na żadnych zajęciach. To dziecinada. To siusiam na ciebie. To jest poniżej jakiegokolwiek rozumienia rozsądnego, racjonalnego kształcenia. I to było w czasie, gdy coraz większa część świata interesowała się marksizmem. I gdy świat stawał się coraz bardziej marksistowski, Rosja, Chiny, Wietnam, Kuba, co bądź, klapki na oczach systemu szkolnictwa wyższego w USA stawały się coraz ciaśniejsze i ciaśniejsze. Tak, że teraz mamy pokolenie ludzi, większość których, kiedy podnosi rękę, jak daje wykłady i pyta o socjalizm, to ich pytania nie sprowadzają się do takiego czy innego szczegółu. Podstawowym pytaniem, jakie zadają, to co to jest? I na początku byłem zrozpaczony. Na Boga, co to jest? Ale potem sobie coś uświadomiłem. To mnie pytają. A to bardzo dobrze. Bo wolałbym, żebym to ja odpowiedział im na to pytanie, niż jakby mieli dostać odpowiedź taką, co od prawie kogokolwiek innego. Więc przestałem się złościć i teraz rozumiem, że muszę. I nie jestem sam. Ludzie tacy jak ja robią to w całym USA. Przywracamy do życia świadomość czegoś, co przede wszystkim nie powinno było być zamiecione pod dywan jako tabu. Ale lepiej późno niż wcale. Bardzo dziękuję wszystkim. Do zobaczenia w czerwcu.